Więc witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy się tutaj spotkać i poruszyć kilka zagadnień, przede wszystkim właśnie związanych z prawem kanonicznym. Prawo kanoniczne to jest też rzeczywistość Kościoła, niezwykle istotna. Czasem może być nam się wydawać, że właśnie tak jak tutaj pani Ania powiedziała, że to zupełnie nie przystaje prawo, a tutaj rzeczywistość Kościoła, małżeństwa, rodziny. Mówiąc szczerze, były nawet takie myśli w trakcie Soboru Watykańskiego II, czy Kościół jako rzeczywistość, która ma być znakiem miłości, jedności, zgody, to czy w ogóle jest prawo kanoniczne potrzebne w Kościele, może z tego zupełnie zrezygnować. Czasem się okazało, że nie da się zrezygnować. Dla pewnego, jak mówił nawet Jan Paweł II, potem powtarzał to papież Benedykt, dla pewnego porządku istnienia społeczności, jaką jest też Kościół, potrzeba pewnych zasad, pewnych norm, które pozwalają, by ta społeczność Kościoła dobrze mogła funkcjonować. I wchodzi w to również właśnie temat małżeństwa. Kodeks prawa kanonicznego, czyli taki podstawowy dokument zawierający właśnie normy prawa, bardzo dużo miejsca poświęca małżeństwu i rodzinie. Jest ten temat nie jakoś pobocznie potraktowany, ale jest niezwykle właśnie istotny. Wiele kanonów dotyczy też właśnie z tematu zawierania małżeństwa, przygotowania do tego małżeństwa i później również funkcjonowania tego małżeństwa. Ale też w pewnych sytuacjach, o których też sobie chwilę powiemy, tej rzeczywistości, kiedy choć na przykład uczestniczyliśmy w ceremonii zawarcia małżeństwa w Kościele, potem okazuje się, że to tak naprawdę do tego małżeństwa nigdy nie doszło, nigdy nie zostało to małżeństwo zawarte, chociaż widzieliśmy, że strony sobie ślubowały, że wszystko w zasadzie wydawało się, że jest w tym momencie pięknie, to tak naprawdę potem Kościół bada i może ocenić, czy to małżeństwo zostało zawarte ważnie, czy też nieważnie. Tak jak tutaj pani Ania powiedziała, w Kościele oczywiście nie ma rozwodów, ale w pewnych sytuacjach, w pewnych okolicznościach można stwierdzić, że do małżeństwa nigdy nie doszło. I to jest też ta prawda, że nie mówimy ani o rozwodzie kościelnym, chociaż często, kiedy ludzie dzwonią do Trybunału, na przykład mówią, ja chciałem się dowiedzieć w sprawie rozwodu kościelnego. No więc krótka rozmowa byłaby taka, żebyśmy powiedzieli, nie ma rozwodów w Kościele, do widzenia. Prawda? Oczywiście tak nie odpowiadamy, tylko wyjaśniamy, że chyba panu chodzi o stwierdzenie ważności małżeństwa. O to. I wtedy dopiero można jakąś rozmowę podjąć. To też również, tak na marginesie, zanim potem przejdziemy w jakieś również szczegóły, nie mówimy nawet o unieważnieniu małżeństwa. Bo jeśli mówimy o unieważnieniu czegoś, to świadczy to, że był taki moment, kiedy było to ważne, tak? Unieważniamy coś, co było ważne. W tym przypadku stwierdzenie ważności małżeństwa oznacza, że nigdy do tego małżeństwa nie doszło. Ale o tym sobie powiemy jeszcze za chwilę. Do tego przejdziemy. Myślę, że ta pierwsza część naszego spotkania to właśnie poruszę temat samego małżeństwa w prawie kanonicznym, jak to jest przewidziane. Potem powiemy o tym przygotowaniu do małżeństwa, jak to jest też rozwiązane w kwestii właśnie przeszkód, wad zgody małżeńskiej, formy zawarcia małżeństwa. I wreszcie powiemy o tym procesie, o stwierdzeniu ważności małżeństwa. A w drugiej części przede wszystkim bym chciał, żebyście po prostu zadawali pytania. bo często jest dużo pytań związanych właśnie z tymi kwestiami prawnymi i pewno ludzie was też będą pytali i będą przychodzić. I oczywiście szczegółowa wiedza nie jest tutaj dla was wymagana i zawsze mówimy też i księżom, i osobom świeckim, jeśli są jakieś pytania, wątpliwości, to lepiej zadzwonić, skontaktować się choćby z Trybunałem. Wtedy możemy coś pomóc wyjaśnić, niż popełnić jakiś błąd, tak? Jeśli czasem księża dzwonią i rzeczywiście praktycznie w każdym tygodniu ja mam jakieś telefony od proboszczów, od księży z jakimiś, że tak powiem, kazusami prawnymi dotyczącymi czy spraw małżeńskich, czy w ogóle sakramentalnych, jak to prawnie rozwiązać, więc lepiej oczywiście pytać. I dlatego też chciałbym, żeby w tej drugiej części była ta okazja, żebyście mogli zadać pytania, na ile będę w stanie, na tyle odpowiem i myślę, że to też będzie cenne, więc jeśli jakieś w trakcie tej mojej pierwszej części będą się też rodzić pytania, zapiszcie sobie, zanotujcie, będzie okazja, żebym na nie odpowiedział. A więc moi drodzy, patrząc na tą rzeczywistość małżeństwa w prawie kanonicznym, to rzeczywiście sięgamy, tak jak powiedziałem, do kodeksu prawa kanonicznego. Kodeks sam w sobie jest również, jak niektórzy mówią, pięknym wykładem teologicznym. Nie tylko jakimiś normami prawa, ale również pewnym przekazem teologii. I to wszystko, co tutaj jest zawarte, choć jest ujęte w przepisach prawa, ma odniesienie do Boga, do rzeczywistości również tej teologicznej. I w kanonie 1055 właśnie czytamy, czym jest małżeństwo. Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowane ze swej natury na dobro małżonków oraz na zrodzenie i wychowanie potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Zobaczmy, jest tutaj zwrócone uwagę na to, że małżeństwo nie jest rzeczywistością tylko ludzką i stworzoną przez ludzi, ale to jest wola samego Chrystusa, że małżeństwo jest sakramentem. Wiemy, jest 7 sakramentów. Moglibyśmy też tutaj wykładać całą teologię sakramentów, sakramentologię, ale zwracamy na to uwagę, że małżeństwo właśnie jest jednym z tych sakramentów. I to nie z woli nawet Kościoła, co z woli samego Chrystusa. Oczywiście niektórzy tworzą taką piękną, można by powiedzieć, teologię, że to przez to, że Pan Jezus był na weselu w Kanie Galilejskiej, to małżeństwo jest sakramentem. No nie, no to jest tak już tak bardzo, bardzo naciągane. To nie z tego powodu małżeństwo jest sakramentem, że Pan Jezus był na weselu w Kanie Galilejskiej, bo to tak jak był w wielu innych miejscach, a nie są te miejsca, że też te rzeczywistości jakoś sakramentami. Więc, ale pokazuje to, że skoro to Chrystus ustanowił ten sakrament małżeństwa, to podkreśla też jego znaczenie, jako właśnie ten znak niewidzialnej łaski Bożej, która objawia się przez pewne znaki, przez pewne działanie ludzi, którzy przede wszystkim mają wolną wolę. I oni decydują o zawarciu małżeństwa. Pewno też już nieraz to słyszeliście, że sakrament małżeństwa nie udziela ksiądz, prawda? Ksiądz tylko błogosławi ten związek, ale to strony sobie wzajemnie udzielają małżeństwa. Bo to musi być zgoda akurat stron jednej i drugiej na to, żeby zawrzeć małżeństwo. I zobaczmy, też ta rzeczywistość kościelna jest nieco inna niż świecka, bo w przypadku małżeństwa cywilnego byśmy powiedzieli przede wszystkim o tym, że mamy do czynienia po prostu z umową. Oczywiście specyficzną umową, nie taką umową normalną jak handlową, no ale jakąś umową. Tutaj kodeks mówi jasno, że małżeństwo jest przymierzem. A więc nie tylko rzeczywistością pewnej umowy, ale rzeczywiście bliskości, jedności stron, które chcą tworzyć wspólnotę całego życia. I kodeks też jasno, zobaczmy, podkreśla, że jest to związek mężczyzny i kobiety. A więc kiedy nawet się słyszy o jakichś związkach, że tak powiem, jednopłciowych, to nie możemy mówić o małżeństwie. Nie możemy mówić o małżeństwie jednopłciowym, dlatego że to jedno drugie słowo wyklucza po prostu. Albo mówimy o małżeństwie, albo mówimy o związku jakimś jednopłciowym. Tak? Małżeństwo samo w sobie, już w samej swojej nazwie zawiera to, że to jest związek mężczyzny i kobiety. I to też tutaj podkreśla kodeks prawa kanonicznego, ale wiemy dobrze, że w naszej polskim prawie konstytucyjnym też jest gwarancja tego, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. A więc też jeśli ktoś chce twierdzić, że jest inaczej, to nie może używać, nie powinien używać pojęcia małżeństwa. Małżeństwo jest zarezerwowane do pojęcia związku mężczyzny i kobiety. Związku, który ma określone cechy. Zobaczmy, że tutaj zwrócono uwagę znowu w kodeksie na te cechy, a mianowicie to, że jest to związek trwały, przede wszystkim na całe życie. Oczywiście jest on nacechowany na to, na zrodzenie i wychowanie potomstwa. To są pewne cele małżeństwa. I tutaj też zwracam wam uwagę na to, jakie są cele małżeństwa. Prawo wskazuje bardzo krótko, ale to potem jest oczywiście rozbudowane w normalnym życiu, w praktyce życia, ale zwraca uwagę w zasadzie na dwa cele małżeństwa. Dobro małżonków i dobro, zrodzenie, dobro i wychowanie potomstwa. Dwa cele. Jedno w stosunku małżonków do siebie i w stosunku do potomstwa. Oczywiście to jest bardzo szerokie pojęcie, ale można tak bardzo skrótowo to ująć. I również małżeństwo będzie posiadało swoje przymioty. Przymiotami małżeństwa będzie jedność i nierozerwalność. A w przypadku osób ochrzczonych również trzeci przymiot, sakramentalność. Krótko, co mamy tutaj na myśli? Jedność. Oczywiście wam w pierwszej kolejności może się wydawać, że chodzi przede wszystkim o to jedność, czyli że mają tworzyć jedność ze sobą. Oczywiście też, ale również, że jeden mężczyzna z jedną kobietą może być w jednym związku w jednym momencie. Nie może być tak, że mężczyzna będzie z kilkoma kobietami w związku małżeńskim, kobieta nie może być z kilkoma mężczyznami w jednym związku. Więc jedność przede wszystkim oznacza jeden mężczyzna, jedna kobieta. No i oczywiście wiadomo, i to jest często na egzaminach, jak mam egzaminy z studentami świeckimi prawa, z prawa kanonicznego, to jest dla nich najtrudniejsze w zasadzie pytanie, jakie jest. A jak można takie małżeństwo kanoniczne rozwiązać? Jaki jest najczęstszy powód, że takie małżeństwo zostaje rozwiązane? I oni główkują, wymyślają o tym stwierdzeniu nieważności. Ja mówię, no to mówicie, że małżeństwa nigdy nie było. Ale jak najprościej tak małżeństwo się rozwiązuje? No śmierć oczywiście. No ale oni nie mogą tego dojść. Oczywiście nie mogą dojść, że naturalnym sposobem rozwiązania małżeństwa jest po prostu śmierć. No i wtedy można wejść w nowy związek małżeński. Oczywiście piękne i szlachetne też jest oczywiście wdowieństwo, prawda, ale Kościół też, żebyśmy mieli jasność, tego nie narzuca. Więc czasem jak będziecie mieli do czynienia z osobami starszymi i będą chciały wejść w nowy związek, bo będą wdowcem, wdową, to nie ma też co im tego odradzać. Jeśli oni są o tym przekonani i czują, że chcą wejść w nowy związek, co więcej, mówiąc szczerze, chcą żyć po prostu po Bożemu, tak? No to, to nawet można ich do tego zachęcać. Oczywiście trzeba też wyjaśnić i pewne konsekwencje, bo w tych przypadkach bywa tak też, że rodzina na przykład odradza, prawda, zawarcie małżeństwa. Tato, co ty pogłupiałeś, teraz będziesz tutaj, mama tam nie żyje na przykład, a ty teraz będziesz tutaj z nową kobietą w związek, myśląc często bardziej o sobie, tak? No, wiadomo, wejdzie tata w nowy związek, no to, to tutaj nowa żona, w cudzysłowie nowa mama, dla nas no, będzie na przykład dziedziczyć po tacie. No, to jest prawda oczywiście z punktu widzenia prawa cywilnego, ale też w takich przypadkach zawsze można ludziom wyjaśnić, że jest taka możliwość, że na przykład oni zawierają tylko małżeństwo kanoniczne, bez skutków cywilnych. Czyli nie zawierają tak zwanego małżeństwa konkordatowego, tylko zawierają małżeństwo kanoniczne, powodujące to przede wszystkim, że nie będą żyli w grzechu, prawda? Jeśli będą ze sobą mieszkać, jeśli ze sobą będą również podejmą współżycie. Tylko będą w związku sakramentalnym, ale nie cywilnym. A więc nie będzie tej sytuacji takiej, że w razie na przykład śmierci, dziedziczenia, nie, bo dla państwa oni dalej będą wdowcem, wdową, kawalerem, panną. To oczywiście są wyjątkowe sytuacje, ale w przeciągu roku, na przykład w naszej diecezji, przynajmniej takich kilka przypadków jest. Zwłaszcza przede wszystkim osób starszych. Tak? I wtedy biskup wyraża zgodę na małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych. Ale to tak na marginesie chciałem tylko zwrócić wam uwagę, o co mamy na myśli w przypadku tej jedności małżeńskiej. I drugi element to jest nierozerwalność małżeństwa. A więc to, że małżeństwo ważnie zawarte, żadną w zasadzie ludzką siłą nie może zostać rozwiązane. Mówię tutaj i zwracam uwagę na małżeństwo ważnie zawarte. A więc nie takie, które na przykład właśnie stwierdzono nieważność, ale małżeństwo, jeśli zostało ważnie zawarte, to żadną ludzką siłą nie można go rozwiązać. Oczywiście są pewne wyjątki bardzo rzadkie, jak na przykład dyspensa od małżeństwa ważnie zawartego, a niedopełnionego, ale to jest wyjątek i w zasadzie on przysługuje tylko papieżowi w bardzo określonych sytuacjach. I tak zwany jest przywilej Pawłowy, Piotrowy, przywilej dobra wiary, ale no mówię, to już są bardzo szczegółowe przypadki i bardzo, bardzo rzadko się zdarzające. Normalnie ze swej natury małżeństwo ludzką siłą, jeśli zostało ważnie zawarte, to nie może zostać rozwiązane. Oczywiście tutaj nie mówimy o przypadku na przykład śmierci. No więc zobaczcie, zwracam uwagę jeszcze raz, jakie są przymioty małżeństwa, jedność i nierozerwalność. Jakie są cele małżeństwa, to jest dobro małżonków i dobro i wychowanie potomstwa. Oczywiście wiecie z natury też, że nie każde małżeństwo i nie każde współżycie małżonków musi kończyć się poczęciem dziecka i to tutaj jest jasne. Tu nie chodzi o to, że wskazując te cele oznacza, że w każdym małżeństwie muszą być dzieci, ale że jest taki cel małżeństwa, tak? Jeśli bywa tak, że na przykład jest niepłodność, inne jakieś powody powodujące, że nie mają potomstwa rodzice, to nie oznacza, że małżeństwo jest nieważne, to nie oznacza, że małżeństwo jest jakoś niegodziwie zawarte czy coś. Nie, no to jest zupełnie inna kwestia. To jest pewna kwestia natury, tak, wynikająca z biologii, z pewnych tego konsekwencji, i tego nie oceniamy, powiedzmy, pod względem prawnym. Tak. I jeszcze tutaj zwracam uwagę też, że kodeks dodaje po tym opisie małżeństwa, dodaje takie zdanie jeszcze: z racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która w tym samym nie byłaby sakramentem. A więc jeśli osoby są ochrzczone to i będą zawierać małżeństwo, to małżeństwo będzie sakramentem, tak? Więc powinni to małżeństwo zawrzeć zgodnie właśnie z kanonami. I tutaj nie tyczy się to tylko osób, powiedzmy, rzymskich katolików, katolików ogólnie rzecz biorąc, ale w zasadzie wszystkich osób ochrzczonych. Jeśli one zawierają małżeństwo, to małżeństwo jest sakramentem. Jeśli jedna z stron jest nieochrzczona, wtedy to małżeństwo będzie małżeństwem kanonicznym, ale nie będzie małżeństwem sakramentalnym. Dlaczego? No bo sakramenty mogą przyjmować tylko osoby ochrzczone. Więc jeśli jedna osoba będzie w takim związku nieochrzczona, no to małżeństwo będzie mogło być małżeństwem kanonicznym, ale nie będzie małżeństwem sakramentalnym. Oczywiście znowu trzeba tutaj sprawę jasno wyjaśnić. Czasem i księża takie, że tak powiem, głupoty gadają, a świeccy też o to pytają. Czyli co, to jest małżeństwo jednostronne? Nie ma czegoś takiego jak małżeństwo jednostronne. Małżeństwo zawsze wiąże dwie strony. Nie ma czegoś takiego jak małżeństwo dla jednej strony wiążące, a dla drugiej strony niewiążące. Nawet jeśli byłaby to osoba nieochrzczona. Nie, małżeństwo zawsze wiąże dwie strony, wiąże je w taki sam sposób. Niezależnie od tego, jak nawet te osoby by podchodziły. Nawet jeśli osoba by na przykład, powiedzmy, była ochrzczona, a nie w jej wyznaniu, na przykład jakimś wyznaniu protestanckim, małżeństwo nie byłoby uznawane za sakrament, tylko byłoby uznawane za pewną tylko umowę, to i tak z punktu widzenia katolickiego będzie uważane za sakrament i będzie wiązało tak samo obie strony. Więc zobaczcie, to też pokazuje tą wagę małżeństwa, że ono zawsze będzie wiązało dwie strony, że to nie będzie nigdy związek jednej strony. Tak jak powiedzieliśmy, będą to małżonkowie sobie udzielać tego sakramentu. Ksiądz tylko błogosławi taki związek. W zasadzie to jest taki jedyny sakrament, kiedy to strony właśnie sobie wzajemnie udzielają. Oczywiście są sakramenty, na przykład chrztu świętego, który może też świecka osoba ochrzcić, prawda? Ale to są takie nadzwyczajne sytuacje. Tutaj normalną sytuacją jest taką, że to właśnie strony sobie udzielają sakramentu małżeństwa. Więc mamy już tą kwestię wyjaśnioną. No i teraz pytanie podstawowe jest takie, co powoduje, że powstaje małżeństwo? Jak spowodować, że powstaje małżeństwo? Odpowiedź jest też dość prosta. To zgoda stron, że strony się godzą na to, że chcą zawrzeć małżeństwo, że ja chcę zawrzeć małżeństwo z tą konkretną osobą. I tutaj też znowu prawo zostawia bardzo szeroki zakres, bo mówi wprost, jest pytanie, kto może zawrzeć małżeństwo? Odpowiedź w prawie kanonicznym jest bardzo prosta. Może zawrzeć małżeństwo każdy, komu tego prawo nie zabrania. A więc zostawia tutaj bardzo szeroki ten wachlarz, że w zasadzie jeśli ktoś chce zawrzeć małżeństwo, to ma do tego prawo. Nie, to jest tak piękna, tak ważna rzeczywistość, że nie można jej w normalnej sytuacji komuś ograniczać. Oczywiście wiemy też dobrze, że różnie potem bywa z tymi małżeństwami, dlatego w pewnych sytuacjach trzeba starać się wyjaśnić, dlaczego powinni odłożyć to małżeństwo. W pewnych sytuacjach jest tak, że nie mogą zawrzeć małżeństwa, bo prawo im tego zabrania. Ale normalnie jest tak, że strony mogą, jeśli tego tylko chcą, jeśli jest taka ich wolna wola, takie pragnienie, to zgoda pomiędzy nimi na zawarcie małżeństwa powoduje to, że do małżeństwa dojdzie do zawarcia ważnie małżeństwa. Zgoda stron. Jedna i druga strona musi zgodzić. Znowu, nie wystarczy chęć też z jednej strony, że jedna strona powie tak, ja bardzo chcę zawrzeć z nim małżeństwo, a on mówi, no ja tak bardzo nie chcę, tylko tak, no, jest mi to obojętne. Nie, musi być zgoda stron z jednej i z drugiej strony, ważnie też oczywiście wyrażona. I to powoduje, że dochodzi do zawarcia małżeństwa. Oczywiście ta zgoda powinna być wyrażona zgodnie z prawem i tutaj nie może żadna ludzka władza uzupełniać tego, że ksiądz jakiś powie, no mi się wydaje, że tak, on chce zawrzeć małżeństwo, to ja już tutaj uzupełniam tą zgodę w imieniu Kościoła. No nie, to musi być zgoda, wolna decyzja tych stron. Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu, zobaczcie, znowu zwracam uwagę, że jest tutaj pojęcie przymierza, a nie jakiejś umowy, wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu stworzenia małżeństwa. A więc jest to przymierze, gdzie z jednej strony ja otrzymuję pewne prawa, a z drugiej strony przyjmuję też pewne prawa i obowiązki wynikające z relacji z drugą stroną. Że to jedna i druga strona muszą w małżeństwie się angażować. To jest trochę tak jak, prawda, z ogniskiem. Tym ogniskiem małżeńskim, rodzinnym podobnie jest. Jeśli strony nie będą obie dokładać, że tak powiem, drewna do tego, to będzie gasło. Jeśli tylko jedna strona będzie się angażowała, no to będzie słabło. Chodzi o to, żeby rzeczywiście był to związek równych stron, ale też, że jedna i druga strona się w ten związek angażują, że nie wystarczy tak, że ja się tylko przyglądam, jak się ta moja druga strona pięknie angażuje, ale jestem z niej dumny, tak. A niech ona się angażuje, ja będę się tak pięknie przyglądał, ja będę taki z tego zadowolony. Nie. No trzeba wysiłku, zaangażowania, no i przede wszystkim serca z jednej i z drugiej strony. I o tym, na to też zwraca właśnie uwagę prawo, żeby małżonkowie właściwie podchodzili do tego małżeństwa. I tutaj to, co wam też już właśnie wspomniałem w tym aspekcie, że strony, każdy ma prawo do zawarcia małżeństwa, a co więcej, Kanon 1060 mówi wprost, małżeństwo cieszy się przychylnością prawa. A więc dlatego w razie wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego. To jest tak zwane domniemanie prawne, świadczące o tym, że to, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie, trzeba udowodnić. Nie trzeba udowadniać ważności małżeństwa, bo samo zawarcie małżeństwa już to oznacza, trzeba udowodnić coś przeciwnego, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie i trzeba przeprowadzić cały proces dowodowy. I jeśli nie będzie wystarczających dowodów, to nawet czyjeś subiektywne przekonanie o tym, nie, to moje małżeństwo na pewno było zawarte nieważnie. No tak ja czuję, tak widzę, no ale nie jestem w stanie tego udowodnić. No to, no niestety, I tak czasem bywa, bo na przykład jacyś świadkowie, jakieś osoby nie żyją, nie można dojść do tego. No niestety, wtedy małżeństwo uważa się za ważne, jeśli brakuje dowodów na nieważność małżeństwa, jeśli nie można do tych dowodów dojść. To zasada jest prosta, małżeństwo jest ważne. Coś przeciwnego trzeba udowodnić. I teraz patrząc, jeszcze tutaj może taki element dotyczący czasem może się rodzić takie pytania, jak należy patrzeć przy tej okazji na to, co jest często przed zawarciem małżeństwa, a mianowicie na zaręczyny, tak? Czy to jest zobowiązanie, z którego nie można, jak do tego podchodzi prawo. I tutaj wam przeczytam też kanon 1062, żebyście mieli na to spojrzenie. Przyrzeczenie małżeństwa, bądź jednostronne, bądź dwustronne, nazywane zaręczynami, może być, jest regulowane czasem prawem partykularnym ustanowionym przez konferencję biskupów z uwzględnieniem zwyczajów czy ustaw państwowych, które zostały wydane. A więc bierze pod uwagę, że mogą być jakieś szczegółowe rozwiązania w prawie świeckim, mogą być również decyzje na poszczególnych terytoriach. Bo wiadomo, Kościół jest Kościołem powszechnym i w różnych rzeczywistościach świata działa i różnie też do tego tematu zaręczyn się podchodzi. Ale podkreślono też, że przyrzeczenie małżeństwa nie stanowi podstawy do wniesienia powództwa o zawarcie małżeństwa. A więc jeśli nawet strony są zaręczone, aby nie chciała jedna z nich choćby wejść w związek małżeński, to nie można ich do tego zmuszać. Nie można twierdzić, że skoro były zaręczyny, skoro są narzeczonymi, no to muszą już na pewno zawrzeć małżeństwo. Co więcej, często tak bywa, że już właśnie są w bliskiej związku do zawarcia małżeństwa i pojawiają się jakieś problemy, to zdecydowanie lepiej odłożyć to małżeństwo niż w tą rzeczywistość małżeństwa wejść, zdając sobie sprawę, że są pewne nierozwiązane problemy, tak? Oczywiście też prawo podkreśla, że przysługuje jednak powództwo o naprawienie szkód, jeśli takie powstały w wyniku zaręczyn, tego, że strony są narzeczonymi, ale trzeba zdawać sobie sprawę, że nie może to też być jakiś przymus. Znowu, to musi być ten moment zawarcia małżeństwa, musi być w pełni wolny. Nie może być tak, żeby coś powodowało to, że strony są w jakimś sensie przymuszone do zawarcia małżeństwa. I tutaj też zwracam niejednokrotnie uwagę księżom. Teraz to się bardzo rzadko zdarza, ale też trzeba mieć na to poprawkę. I to względem was się też w jakimś stopniu tyczy, kiedy się rozmawia na przykład z narzeczonymi i mają wątpliwości, czy chcą zawrzeć małżeństwo, czy ich do tego przymuszać. Tutaj bardzo ostrożnie. I oczywiście strony chcą ze sobą, jeśli mieszkają, zachęcać ich do zawarcia małżeństwa, do uporządkowania tej swojej sytuacji, ale nie przymuszać. I kiedy tak się zdarza, że księża na przykład w pewnym sensie przymuszają, tak, na tej zasadzie, ja ochrzczę wasze dziecko pod warunkiem, że wy zawrzecie małżeństwo. Nie można czegoś takiego robić. Nie można, bo już były też właśnie stwierdzenie ważności małżeństw, gdzie ludzie pod wpływem przymusu ze strony księdza, który, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, no nie dosłownie, no ale szantażował ich, że ochrzci tylko jak dziecko, jak rodzice wezmą ślub, żeby ich do tego przymuszać. Ksiądz oczywiście, jak i wy, świeccy, powinniście zachęcać ich do zawarcia małżeństwa, ale nie przymuszać. Nie może to być uwarunkowane tym, że ksiądz ochrzci dziecko, tylko jeśli oni zawrą małżeństwo. Albo zorganizujemy jedną ceremonię, jedno będzie i ślub, i małżeństwo, i ochrzczenie w takim pakiecie pełnym. No, fajnie, ale nie pod przymusem. Nie uwarunkowane takim, że no, ja ochrzczę dziecko, jak tego. To jest bardzo niebezpieczne i tak jak mówię, bywały takie sytuacje, kiedy stwierdzano po prostu nieważność takiego małżeństwa. Więc to jest oczywiście bardzo delikatna sprawa. Oczywiście, tak jak mówię, ludzie ze sobą na przykład mieszkają, są narzeczonymi, a już długo ten czas trwa. Zachęcać do zawarcia małżeństwa, podkreślać to znaczenie, że te sprawy też warto mieć uporządkowane, że za tym płynie określona łaska Boża i rzeczywiście do tego dążyć, ale nie przymuszać. Nie przymuszać, bo można w ten sposób spowodować nawet większą szkodę i krzywdę dla tych stron. Oczywiście też no, bywa tak, że no, wchodzimy tutaj w rzeczywistość też duchową, prawda? To nie jest tylko pewna rzeczywistość prawna, ale jest to coś, co się dzieje w tej również sferze duchowej. Jeden z księży naszych profesorów opowiadał sytuację taką, że tutaj nie będziemy wchodzić w takie kwestie prawne, ale chcę wam pokazać, że tutaj rzeczywiście za tym małżeństwem zawieranym przed Bogiem sakramentalnym płynie określona Boża łaska. Jego siostra zawierała małżeństwo, on nawet ten związek błogosławił, ale był tam taki kazus prawny, że on, tak jak powinno się prawidłowo uzyskać pozwolenie proboszcza bądź też biskupa, żeby ten związek on błogosławił, bo no, to się tyczy kwestia tak zwanej formy kanonicznej. No, nie uzyskał tej zgody, pobłogosławił ten związek. Małżeństwo zostało zawarte, ale bardzo szybko zaczęło się w tym małżeństwie psuć. Zaczęły być problemy, oni się chcieli rozejść. I on się długo zastanawiał, czym tutaj jest spowodowany, z nimi rozmawiał. W pewnym momencie go też oświeciło, że nie zostało tam spełniony ten właśnie element pewien prawny zgody proboszcza na pobłogosławienie takiego związku małżeńskiego. I jest też taka prawna figura, że tak to określę, instytucja prawna, tak zwana uważnienie małżeństwa. Jeśli była jakaś taka sytuacja, można takie małżeństwo uważnić. I tutaj strony się o tym informuje, one jak gdyby potwierdzają tą zgodę, którą wyraziły już jakiś czas temu. I rzeczywiście dokonali tego prawnego uważnienia małżeństwa, żeby tak było, tak jak powinno być zgodnie z prawem. I oni sami mówią, że nagle od tego momentu zaczęło się w tym małżeństwie już układać. I że w tej rzeczywistości duchowej jednak ten element, powiedzmy, prawny też był jakoś istotny, że tak Pan Bóg chciał. W tym małżeństwie zaczęło się już dobrze układać. Ktoś mógłby powiedzieć przypadek. My, ludzie wierzący, patrzymy na to, że to jest pewna rzeczywistość duchowa, ale również pewne prawo, które Pan Bóg chce, żeby takie było, a nie inne, żeby człowiek też się do tego jakoś dostosowywał, a za tym płynie też jakaś Boża łaska, Boże błogosławieństwo. Więc oczywiście to jest pewna tylko historia. Ona ją tylko wam pokazuje przez to, że chcę pokazać, że za tymi przepisami prawnymi, które nam się mogą nawet czasem wydawać suche, może płynąć określone Boża obecność, Boże błogosławieństwo, Boża po prostu łaska, tak? I dlatego zachęcamy tych młodych na przykład, czy starszych do zawarcia małżeństwa, ale nie przymuszamy. Pokazujemy, że tu płynie określona Boża łaska, określone Boże błogosławieństwo, że to jest rzeczywistość, której nie da się po prostu po ludzku tak jasno i krótko wyjaśnić, ale tu jest coś znacznie głębszego. To jest to, co tak w Małym Księciu było powiedziane, że to, co nie jest widoczne dla oczu, często jest nawet ważniejsze, tak? I tak to też tak to wygląda. Kościół ma obowiązek ze swej natury też troski o małżeństwo i rodzinę. Dlatego choć tak jak mówię, powinien i zachęca do zawierania małżeństwa, to jednak też stawia określone warunki, stawia określone zasady i określoną też otacza troską przygotowanie do zawarcia małżeństwa. Oczywiście sami wiecie, że często jest dużo zastrzeżeń o to przygotowanie do małżeństwa, że ono może powinno wyglądać inaczej, że może powinno trwać dłużej, że nie zawsze te strony są jeszcze gotowe do zawarcia małżeństwa, a zawierają małżeństwo. Można tu by pewno dużo dyskutować i się zastanawiać pewno, jak to najlepiej robić, ale też nie zmienia to faktu, że jeśli strony na przykład chcą zawrzeć małżeństwo, tak jak sobie powiedzieliśmy, nie można im też tego zabraniać. Jeśli nie ma tu jasnych, wyraźnych przeszkód, to nie można stronom tego zabraniać. Że jeśli ktoś tego chce, to może zawrzeć małżeństwo. I tutaj też wchodzi ta nasza rola, żeby mu pomóc w tym właściwym przygotowaniu do zawarcia małżeństwa. Potem oczywiście już w tej drodze małżeńskiej też nie wychodzi z założenia, że go zostawiamy, tak? My już na przykład swoje zrobiliśmy, ani kościół, ani księża, ani świeccy, potem towarzyszyć w tym małżeństwie, rodzinie, ale też dobrze ich przygotować, żeby mieli świadomość tego, że się wiele zmienia, zawierając małżeństwo. Że nie można prowadzić dokładnie takiego samego życia, jak się prowadziło przed zawarciem małżeństwa, po zawarciu małżeństwa. Miałem tyle tutaj dziewczyn, z kilkoma kręciłem naraz, zawarłem małżeństwo, dalej tak, bo to się, no, bo przecież małżeństwo nie może mnie blokować. Nie, no, no, są pewne zasady i to, co powoduje, że strony muszą zdawać sobie sprawę, że w tym małżeństwie są pewne zobowiązania, są oczywiście prawa, ale no też ja muszę chcieć te prawa przyjąć, te obowiązki podjąć i starać się je jak najlepiej wykonywać. I tutaj dochodzimy do takiego też momentu, kiedy przed zawarciem małżeństwa strony na przykład spisują protokół kanonicznego badania narzeczonych. Tak zwany protokół przedmałżeński, ogólnie rzecz biorąc. I w tym momencie już mogą też wyjść jakieś sprawy dotyczące tego małżeństwa. Nie będziemy tutaj oczywiście analizować w szczegółach protokołu małżeńskiego. Tutaj kilka takich elementów, na które warto zwrócić uwagę, a mianowicie przede wszystkim też, to też już coraz rzadziej się zdarza, ale księża powinni ten protokół spisywać najpierw z jedną stroną, potem z drugą. Jeśli jakieś problemy wychodzą, to potem trzeba tą sprawę też starać się wyjaśnić. Nie jest też dobrze, kiedy księża w protokole tylko się uciekają do wpisania odpowiedzi tak, nie, tak, 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 nie, nie, nie i to wszystko. No, trzeba najlepiej porozmawiać, pewne rzeczy wyjaśnić. Jeśli widzi ksiądz, czy również osoby świeckie, że jakieś ludzie mają pytania, wątpliwości w tych pytaniach, które tam są zawarte, to trzeba z nimi dyskutować, trzeba wyjaśniać, dlaczego. No bo jeśli oni mają odpowiedzieć szczerze na te pytania, to muszą też wiedzieć, co one oznaczają. Muszą rozumieć ich treść, muszą rozumieć, do czego też zobowiązują się, do czego mają w tym małżeństwie prawa. Oczywiście tym pomagają też nauki przedmałżeńskie. To jest też niezwykle istotny element i też tutaj, żeby nie jakoś łatwo zwalniać narzeczonych z tego, żeby nie podejmowali tych nauk, nawet jak już mieszkają jakiś na przykład czas razem. Oczywiście bywają sytuacje, kiedy no, nie ma możliwości na przykład, żeby zdążyli, żeby odbyli nauki, to też również ksiądz czy jakaś osoba świecka dobrze, żeby spotkała się indywidualnie, jakoś te nauki zrobiła krócej, szybciej, ale na pewno, żeby też coś było, że nie to tak z marszu, że tak brzydko ujmując, ktoś przychodzi z ulicy prawie i już na drugi dzień zawiera małżeństwo. To też waga tego, czym jest małżeństwo, powoduje, że trzeba, żeby jakiś element tego przygotowania też był obecny. I to też jest niezwykle istotne, żeby strony zdawały sobie sprawę z tego, co wchodzą. Oczywiście znowu prawo też mówi tutaj bardzo ogólnie, że mają mieć podstawową wiedzę na temat małżeństwa, czyli że jest to właśnie związek mężczyzny i kobiety, nacechowany na zrodzenie potomstwa, że to jest związek trwały i to jest wystarczy, żeby to wiedzieli. Ale to jest pewne minimum, które, które jeśli nie, brak tego minimum powodowało nieważność małżeństwa, a nie powodowało to, że małżeństwo będzie jakoś, że tak powiem, szczęśliwe, więc tutaj trzeba czegoś więcej. No i też przy tej okazji mogą wyjść pewne sprawy przy spisywaniu protokołu dotyczące tego, że na przykład w jakichś sytuacjach nie można zawrzeć małżeństwa, bądź też trzeba zwrócić się proboszcz do biskupa o zgodę albo dyspensę na zawarcie takiego małżeństwa. Więc tutaj taka jest prawda, że ten protokół może dać dużo ważnych informacji i rozwiązać też pewne problemy. Teraz myślę, że pokrótce choćby wymienię wam i opiszę, co oznaczają poszczególne przeszkody małżeńskie, tak? Bo czasem mogą też młodzi, znaczy w sensie ci, którzy chcą zawrzeć małżeństwo albo w małżeństwie, pytają właśnie, jakie są te przeszkody. Też staram się nawet z tymi prawnikami świeckimi też te przeszkody jakoś omówić, żeby oni też mieli i widzieli różnicę tego, co przewiduje choćby prawo cywilne, bo też są pewne przeszkody w prawie cywilnym dotyczące zawarcia małżeństwa. Jest ich znacznie mniej, ale no są, i żeby też widzieli różnicę, dlaczego tak, a nie inaczej jest w prawie kanonicznym. Kanon 1073 mówi bardzo też znowu krótko. Przeszkoda zrywająca czyni osobę niezdolną prawnie do ważnego zawarcia małżeństwa. Znowu tak, co to oznacza? Oznacza to tyle, że to musi być w prawie po prostu powiedziane jasno, że ktoś jest niezdolny albo jakaś sytuacja powoduje nieważność małżeństwa. Nie może być powiedziane, że może być tak albo nie, tylko to musi być konkretnie w prawie, tylko takimi przeszkodami będą, które mówią wprost o tym, że coś jest nieważne. I dlatego czasem, kiedy rozmawiamy i mówimy o nieważności małżeństwa, musimy rozróżnić takie dwa pojęcia, które na przykład w prawie cywilnym zupełnie nie ma tego rozróżnienia. A mianowicie nieważność małżeństwa i niegodziwość zawarcia małżeństwa. Nieważność to jest właśnie taka sytuacja, kiedy występuje jakaś przeszkoda bądź też wada zgody małżeńskiej. Natomiast niegodziwość, i tu jest problem, jak to wyjaśnić. Nam tłumaczono to tak, niegodziwość to jest taka sytuacja, kiedy w przypadku akurat małżeństwa na przykład, że nie ma się czym chwalić, że doszło do zawarcia małżeństwa, że ono jest ważne, bo nie ma powodu, ale coś nie zostało prawnie dopełnione, tak jak powinno być dopełnione. Nie powoduje to nieważności małżeństwa, no ale no, małżeństwo zostało zawarte niegodziwie, bo coś zostało na przykład niedopełnione. Kiedy jest taka sytuacja? No na przykład strony powinny właśnie, to co powiedzieliśmy, odbyć jakieś nauki przedmałżeńskie. Nie odbyły tych nauk w takiej formie, jak prawo przewiduje. Nie zostały nawet z tego zwolnione, ale coś nie zostało dopełnione. Oczywiście małżeństwo może być zawarte ważnie, ale może być w tym przypadku też niegodziwie. Ktoś zawierał małżeństwo na przykład z osobą ochrzczoną, ale w innym wyznaniu i nie uzyskał zgody biskupa, małżeństwo będzie ważne, ale będzie niegodziwe. Więc zobaczcie, jest tutaj bardzo taka ważna różnica, bo na ogół w prawie cywilnym, jeśli coś nie zostało dopełnione zgodnie z prawem, to będzie powodowało nieważność tej czynności prawnej. W prawie kanonicznym tak nie będzie. Określone tylko prawnie przypadki będą powodowały to, co, że ta czynność prawna będzie nieważna. A tak to będzie powodowało tylko tak zwaną niegodziwość. Czyli, że nie ma się czym po prostu chwalić. No. Nie dopełniono tego i no, doszło do... To tak czasem na przykład bywa, jak się rozmawia z... Na przykład, że ktoś został rodzicem chrzestnym, a nie powinien zostać tym rodzicem chrzestnym. Bo prawo, prawda, przewiduje, że takie trzeba spełnić warunki, żeby być rodzicem chrzestnym. Choćby to, że nie jestem właśnie w związku jakimś niesakramentalnym, tak? Nie żyję w związku niesakramentalnym. No i teraz ktoś taką informację zataił przed księdzem. Ksiądz wystawił mu zaświadczenie, że będzie rodzicem chrzestnym, tak? Został tym rodzicem chrzestnym. Czy jest nieważnie rodzicem chrzestnym? Nie, no ważnie jest, no ale jest niegodziwie. Bo zostało to uczynione po prostu w sposób nie taki, jak prawo przewiduje. Więc zobaczmy, ma to też pewne znaczenie, nie ma takiej wagi prawnej, jak przypadki nieważności, ale też ma istotne znaczenie. I oczywiście w przypadku przeszkód tych przewidzianych 13 przewidzianych w kodeksie tym tutaj dla Kościoła Łacińskiego, jeśli one występują, no to wtedy nie uzyskano by dyspensy, no to nie to małżeństwo byłoby już z mocy samego prawa nieważne. Ale musi konkretnie występować taki przypadek. Więc krótko prześledźmy te przeszkody małżeńskie, żebyśmy mogli je tutaj zrozumieć. Jeśli ktoś chce, to można zawsze właśnie sięgnąć do kodeksu prawa kanonicznego. Jest on w internecie też bez problemów można znaleźć, nawet to już nowe, przetłumaczone na język polski wydanie z 2021 roku jest obecne. I tutaj właśnie od kanonu 1083 są te przeszkody zrywające poszczególne przeszkody. I właśnie, żebyśmy tutaj to mieli, jak my czasowo stoimy, dobra, to jedziemy. Nie może zawrzeć małżeństwa ważnego mężczyzna przed ukończeniem 16 roku życia i kobieta przed ukończeniem 14 roku życia. Konferencja biskupów może ustalić wyższy wiek dla godziwego zawarcia małżeństwa. Zobaczcie, bardzo niski jest tutaj poziom do ważności małżeństwa. Dla mężczyzny 16, dla kobiety 14 lat. Dlaczego tak jest? No musimy zdawać sobie sprawę, że ten kodeks obowiązuje tak naprawdę dla całego świata, nie tylko dla rzeczywistości europejskiej, polskiej. I dlatego ten wymóg do ważnego małżeństwa jest postawiony na takim dość niskim poziomie. Oczywiście w przypadku Polski do godziwego zawarcia małżeństwa, czyli tego, żeby nie było to małżeństwo niegodziwe, jest podwyższone do wieku 18 lat. Czyli jest tak zrównane jak w prawie cywilnym. Dla dwojga. Teraz dla dwoja. Kiedyś było tak, że było, dotyczyło się kobiet, a mężczyzna musiał mieć 21 lat. Ale od wejścia w konkordatu, czyli 98 rok, zrównano to, co jest w prawie cywilnym, dostosowano również do tego, co jest w prawie kanonicznym tutaj w Polsce, czyli do wieku 18 lat. W pewnych sytuacjach może być tak, że kobieta w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może też zawrzeć małżeństwo, zarówno cywilne, jak i kanoniczne w Polsce. Kiedy to będzie taka sytuacja? No na przykład kobieta, dziewczyna jest w ciąży, ona nie jest jeszcze pełnoletnia, więc sąd wyrazi zgodę na zawarcie tego małżeństwa, jeśli rodzice jej wyrażą zgodę na to. A biskup udzieli zgody dopiero, jeśli sąd cywilny też wyrazi zgodę na zawarcie małżeństwa cywilnego. No więc zobaczmy, tu jest taka jedyny taki wyjątek, kiedy w tym wieku pomiędzy 16 a 18 lat dla kobiety może ona zawrzeć małżeństwo. Ale mężczyzna zawsze musi mieć 18 lat. Nie sąd ani potem biskup nie zgodzą się, jeśli nie ma tych 18 lat w przypadku mężczyzny. Więc to jest taka przeszkoda, tak pokrótce nazywa się to przeszkoda wieku, po prostu. Bo musi być określony wiek. Widzimy, że ten margines tutaj jest bardzo duży do ważności, potem do godziwości, ale no musi to też być brane pod uwagę. Kolejna przeszkoda. Przeszkoda impotencji seksualnej albo inaczej niezdolności płciowej. Niezdolność do odbycia stosunku seksualnego uprzednia, trwała, czy ze strony mężczyzny, czy kobiety, czy to absolutna, czy względna, czyni małżeństwo nieważnym samej swej natury. Pierwsze. Mówimy tutaj o impotencji, o niemożliwości podjęcia stosunku małżeńskiego. To nie oznacza, żebyśmy mieli tutaj jasność niepłodności. To jest zupełnie inna kategoria i niepłodność ani przed małżeństwem, ani w małżeństwie nie powoduje z mocy prawa nieważności tego małżeństwa. Oczywiście mogą być takie pewne sytuacje, kiedy na przykład to zostanie zatajone, a ta sprawa jest bardzo ważna dla drugiej strony, mogłoby powodować nieważność małżeństwa, ale nie tak, że ktoś jest bezpłodny i to powoduje, że małżeństwo jest nieważne. Nie, absolutnie trzeba tutaj tą sprawę jasno wyjaśnić, bo czasem tutaj rodzą się wątpliwości. Tu chodzi o to, że ktoś nie może podjąć stosunku seksualnego na sposób ludzki i jest to, zobaczcie, tutaj też obwarowane kilkoma elementami. Po pierwsze, musi być to trwała sytuacja. To nie może być, no dzisiaj ktoś nie może podjąć tego, no bywają takie sytuacje, że jest to chwilowe, pewne czasowe, czasowa sytuacja. Nie ma tutaj też rozróżnienia, czy się tyczy to kwestii, że tak powiem, mechanicznych, czy też psychicznych, prawda? Tutaj jedno i drugie może być przeszkodą do zawarcia małżeństwa, ta niezdolność płciowa, no ale ona też musi być uprzednia. Co to znaczy? Przed zawarciem małżeństwa. Nie może być tak, że ktoś na przykład w wyniku wypadku po zawarciu małżeństwa ma uszkodzone na przykład jakieś te elementy związane z podjęciem, właśnie umożliwiającym podjęcie stosunku i to będzie powodowało nieważność. Nie, to musi być uprzednia, czyli przed zawarciem małżeństwa. Uprzednia, trwała, względna i bezwzględna. Co to znaczy? Inaczej absolutna albo względna. Oznacza to, że ktoś nie może podjąć stosunku ze wszystkimi, na przykład mężczyzna ze wszystkimi kobietami, a względna, że nie może podjąć stosunku z określoną kobietą. Bo na przykład jakiś, że tak powiem, wstręt, jakiś coś takiego, co go psychicznie blokuje, mężczyznę, kobietę, to w jedną, drugą stronę oczywiście może być. Może to powodować, że do zawarcia małżeństwa nie może dojść. Dlatego w badaniu kanonicznym też jest to pytanie. Jeśli są jakieś wątpliwości, to można też taką osobę poddać i skierować, żeby wykonała określone badania, czy to medyczne, czy też psychiczne, które mogłyby tą sprawę wyjaśnić, czy mamy do czynienia tutaj z jakąś właśnie niezdolnością seksualną do w ogóle współżycia. Czym to jest spowodowane ta przeszkoda? No najkrócej rzecz biorąc z tym, że jaki jest cel małżeństwa, tak? Jeśli jest zrodzenie, wychowanie potomstwa, no to nie da się tego zrealizować, jeśli nie ma tego elementu współżycia, tak? Na sposób ludzki. Więc to, no, to jest tym spowodowane. No i potem kanon 1085, to o czym sobie mówiliśmy. Nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo ten, kto jest związany węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego. No więc jeśli jestem w jednym związku małżeńskim, to nie mogę jednocześnie być też w drugim związku. Mam przeszkoda, która się mówi, przeszkoda węzła małżeńskiego. Jestem w jednym związku, no to nie mogę wejść w nowy związek, póki ten nie zostanie zakończony. Nieważne jest małżeństwo między dwiema osobami, z których jedna została ochrzczona w kościele katolickim bądź do niego przyjęta, a druga została, znaczy jest nieochrzczona. No to jest tak zwana przeszkoda różnicy religii. Zobaczcie, że tutaj mamy powiedziane tylko o osobach nieochrzczonych. Czyli zaraz się może nasuwać pytanie, czyli co, na przykład z Żydem, muzułmaninem nie można zawrzeć małżeństwa? No zgodnie z prawem nie można, chyba że uzyska się dyspensę. Czyli dyspensa, krótko rzecz biorąc, to jest rozluźnienie prawa w konkretnym przypadku. Biskup w takim przypadku może rozluźnić to prawo, które zakazuje zawarcia małżeństwa i dopuścić do zawarcia małżeństwa. To właśnie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z osobą nieochrzczoną. Jeśli mamy do czynienia z osobą ochrzczoną, ale w innym wyznaniu, bądź też to, co też się zdarza coraz częściej, a mianowicie osoby, które odstąpiły od Kościoła, czy też formalnym aktem, bądź też same deklarujące się jako, że są niewierzące, niepraktykujące na przykład, to się zdarza teraz coraz częściej, prawda? Taka sytuacja i ludzie, te osoby szczerze mówią wprost, że one na przykład są teraz niewierzące, one zostały oczywiście ochrzczone w Kościele katolickim, no ale albo od niego publicznie odstąpiły, albo po prostu nie wierzą i nie praktykują. Czy można z takimi osobami zawrzeć małżeństwo kanoniczne? Można, ale też w takim przypadku traktuje się takie osoby, jakby były innego wyznania, jakby były na przykład protestantami i też mu trzeba uzyskać zgodę biskupa do godziwości zawarcia takiego małżeństwa. Do ważności trzeba uzyskać dyspensę w przypadku osób nieochrzczonych, a w takim przypadku trzeba uzyskać pozwolenie biskupa na zawarcie małżeństwa. Czy zdarzają się takie przypadki? Oczywiście. Takich przypadków nie brakuje. Oczywiście tych dyspens od małżeństwa z osobą nieochrzczoną to jest kilka w ciągu roku. Mówię oczywiście w skali naszej diecezji, ale takich przypadków z osobą innego wyznania, z osobą niewierzącą, to już jest znacznie większa skala. To jest tam kilkadziesiąt takich przypadków w ciągu całego roku w naszej diecezji, tak? Z różnych parafii, z różnych miejsc. No. Więc tego też na pewno nie brakuje. I teraz tutaj warto o tym też pamiętać, że taka zgoda biskupa bądź też dyspensa będzie miała miejsce w przypadku, jeśli strona katolicka powie, że zrobi wszystko, żeby nie utracić swojej wiary. I drugie, że zrobi też wszystko, żeby ochrzcić dzieci w wierze katolickiej. To jest tak zwana rękojmia, którą składa strona katolicka. Czy druga strona musi na to wyrazić zgodę? Nie, druga strona tylko potwierdza, że przyjęła do wiadomości, że strona katolicka złożyła takie zobowiązanie. A więc tu szanując oczywiście jakąś wolność religijną, to ta druga strona tylko przyjmuje do wiadomości, że strona katolicka złożyła takie oświadczenie. Oczywiście tutaj warto też ze stroną katolicką przede wszystkim i na pewne rzeczy zwrócić uwagę, że może taki związek z, na przykład z osobą nieochrzczoną, na przykład muzułmaninem, Żydem, może powodować wiele trudności w codziennym życiu małżeńskim, w codziennym również i praktykowaniu wiary. Znacznie łatwiej jest, prawda, i lepiej praktykować wiarę, kiedy obie strony się w tym wspierają, kiedy obie strony uczestniczą razem na przykład we mszy świętej, razem się modlą, razem wychowują dzieci w tej wierze, jest to o wiele prostsze. Znacznie trudniej jest, kiedy mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. Tutaj trzeba też zdawać sobie sprawę, no tutaj bym musiał taki dłuższy wykład robić, ale też na marginesie tego, żebyśmy tutaj mieli, żeby nam już zaświeciło się przynajmniej żółte światełko, jeśli rozmawiamy ze stronami. Jeśli ktoś wchodzi na przykład w związek małżeński z protestantem, katoliczka na przykład wchodzi w związek małżeński z protestantem, który już był w wcześniejszym związku jakimś. Czyli nie dość, że on jest innego wyznania, to jeszcze dochodzi to, że był już w jakimś związku. Niezależnie od tego, czy był to związek wyznaniowy, czy też cywilny, obojętnie jaki. I nawet jeśli twierdzi, że uzyskał rozwód, to on nie będzie mógł zawrzeć małżeństwa z tą katoliczką. Dlaczego? Dlatego, że dla Kościoła katolickiego on cały czas będzie w tym związku pierwszym. On by musiał się starać o stwierdzenie nieważności małżeństwa tego pierwszego swojego związku w Trybunale Katolickim i dopiero mógłby wejść w taki związek małżeński. Więc zobaczcie, oczywiście takie sytuacje zdarzają się rzadko, ale będą się zdarzać też coraz częściej, tak? Z racji na globalność zawierania małżeństw, ludzie wyjeżdżają, wiążą się z różnymi tego, mogą być takie sytuacje. I jeśli my widzimy, że jest taka sytuacja nieregularna, czyli nienormalna taka, to natychmiast powiedzmy, poczekajcie, trzeba to wyjaśnić, albo z Trybunałem się skontaktować, albo przynajmniej z księdzem proboszczem, żeby tą sprawę wyjaśnić, tak? Nie, że tutaj spokojnie, no to na, bo to słyszałem, że to można na to uzyskać dyspensę, to się tak da załatwić. No nie, tutaj akurat jest sytuacja znacznie bardziej skomplikowana i tak jak mówię, to jest sytuacja, kiedy nie może dojść do zawarcia małżeństwa. Już mieliśmy takie sytuacje, kiedy ksiądz nawet powiedział, tak, to tam spokojnie, to załatwimy. Oni już się przygotowują do małżeństwa, zostało tam jak na przykład miesiąc do zawarcia małżeństwa, a tu okazuje się, że strony nie mogą zawrzeć małżeństwa. No i teraz są pretensje do księdza, tak, że on obiecał, że tu już wszystko jest załatwione albo że będzie załatwione, a tu się okazuje, że nawet nie tyle, że trzeba uzyskać dyspensę czy pozwolenie, to tam jest, powiedzmy, nie jest tak bardzo skomplikowana rzecz, to po prostu nie może dojść do zawarcia małżeństwa. Oczywiście bym musiał tutaj znacznie dłużej, bo byśmy na ten temat mogli cały wykład zrobić na temat, dlaczego taka jest koncepcja prawa, ale no ogólnie no trzeba tutaj, żeby nam się zapaliło przynajmniej żółte światło, że coś jest takiego, co trzeba wyjaśnić, a nie powiedzieć, że no mogą zawrzeć małżeństwo, jeśli mamy do czynienia z osobami innego wyznania, innej religii. I potem są również dwa kanony, które no powiedzmy mniej was mogą dotyczyć i interesować, ale no są z kolei dla mnie ważne. Nieważne usiłują zawrzeć małżeństwo ci, którzy otrzymali święcenia. No więc przeszkoda święceń, potem przeszkoda ślubów zakonnych, więc to są takie przeszkody, że ksiądz nie może zawrzeć małżeństwa, siostra zakonna, ojciec zakonny nie mogą też zawrzeć małżeństwa. Potem jest również przeszkoda, powiedzmy, w naszej rzeczywistości bardzo rzadko występująca, ale jest taka, bo prawo musi, tak jak wam powiedziałem, przewidywać to, co może się wydarzyć nie tylko na przykład w Europie, w Polsce, ale na całym świecie, a mianowicie przeszkoda uprowadzenia. Nie może być ważnie zawarte małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą uprowadzoną lub choćby przetrzymywaną z zamiarem zawarcia z nią małżeństwa. Chyba że później kobieta uwolniona od porywacza oraz znajdująca się w miejscu bezpiecznym i wolnym sama z własnej woli wybierze to małżeństwo. Zobaczcie, że jest tutaj ta gwarancja taka, że no, bywały takie w historii przypadki, czy nawet pewne społeczności jakieś, no, to było no, znane tutaj bardziej jakieś cygańskie, czy te inne, doprowadziły uprowadzenie kobiety i wymuszenie zgody małżeńskiej. Jak wam mówiłem, to musi być zawsze wolna wola, wolna decyzja tej osoby. Więc również w przypadku takiego uprowadzenia i wymuszenia tej zgody małżeństwo byłoby nieważne. Ale zwróćcie uwagę, tak jak wam powiedziałem, te przepisy odnośnie przeszkód trzeba interpretować ściśle. I zobaczcie, w tym kanonie jest powiedziane tylko o przypadku uprowadzenia przez mężczyznę kobiety. Nie jest przewidziany przypadek uprowadzenia w drugą stronę. Czy to oznacza, że jeśli byłby taki przypadek, to małżeństwo byłoby ważne? Niekoniecznie, ale na podstawie innych kanonów można by wyprowadzić to, że można stwierdzić nieważność takiego małżeństwa, ale nie na podstawie tego kanonu, bo tutaj mamy mowę rzeczywiście o uprowadzeniu kobiety. Przeszkoda znowu, można by powiedzieć, bardzo nietypowa, no ale skoro taka jest, to znaczy, że się zdarzały takie przypadki. A mianowicie przeszkoda małżonkobójstwa. Co to znaczy? Kto ze względu na zawarcie małżeństwa z określoną osobą zadaje śmierć jej współmałżonkowi lub własnemu współmałżonkowi, nieważnie usiłuje zawrzeć małżeństwo. Rozumiemy sytuację taką, że tak jak powiedziałem, no, sposobem rozwiązania pierwszego małżeństwa jest najczęstszym śmierć. Ale to, żeby nie powodowało czyjegoś pragnienia, że jeśli muszę rozwiązać to pierwsze małżeństwo, no to muszę spowodować śmierć mojego współmałżonka bądź też współmałżonka tej drugiej strony, z którą chcę zawrzeć małżeństwa. Więc oczywiście nie mowa tutaj tylko o fizycznym działaniu, również podżeganiu, wspieraniu i przyczynieniu się do takiej śmierci, no będzie powodowało nieważność. Oczywiście musi być tutaj określony cel, czyli cel zawarcia małżeństwa. Nie, że coś się zdarzyło przez jakiś przypadek, ale to rzeczywiście celem było to, żeby taką z tą osobę po prostu pozbawić życia. I to jest w ogóle taka przeszkoda, która dyspensować może od niej rzeczywiście tylko Stolica Apostolska i bardzo rzadko, że się zdarza, żeby od niej dyspensowała, jeśli by taka przeszkoda występowała. I potem przeszkoda, która jest dość oczywista, jest w prawie też cywilnym i w prawie kościelnym, a mianowicie przeszkoda pokrewieństwa. A wiecie, nie można zawrzeć małżeństwa i tutaj prawo mówi, nieważne jest małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak i naturalnego, w linii bocznej nieważne jest małżeństwo aż do czwartego stopnia włącznie. Co to krótko oznacza? Nie można od tego dyspensować, od pokrewieństwa wstępnymi i wstępnymi. Czyli nie mogę ze swoimi dziećmi zawrzeć małżeństwa, nie mogę ze swoimi rodzicami zawrzeć małżeństwa. Tak? To jest chyba jasne i oczywiste. W przypadku linii bocznej, czyli powiedzmy no, na przykład rodzeństwa i jego tam rodziny, potomstwa na przykład, to tutaj jest sytuacja tak zwana, że do czwartego stopnia linii bocznej. Przy czym od trzeciego i czwartego stopnia linii bocznej biskup może dyspensować. A więc w zasadzie przeszkoda ta się ściśle tyczy, że nie można dyspensować tylko na małżeństwo z rodzeństwem. Tak? Biskup mógłby udzielić dyspensy na trzeci, czwarty stopień linii bocznej, czyli na przykład z dzieckiem brata, z dzieckiem siostry, tak, mógłby dyspensować. Oczywiście też tutaj jedna rzecz, to trzeba to rozpisać dobrze, zrobić odpowiednie rozpiskę, żeby to sprawdzić, czy mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z takim przypadkiem przeszkody pokrewieństwa. Również jest przeszkoda powinowactwa w linii prostej, powoduje nieważność małżeństwa we wszystkich stopniach. Powinowactwo, a więc krewni drugiej strony, a więc ktoś by musiał być najpierw w jednym związku małżeńskim, tak? Na przykład umiera moja żona, no to ta przeszkoda powinowactwa wynika z tego, że ja nie mogę z jej matką na przykład zawrzeć małżeństwa, z jej córką, nawet jakby to nie była powiedzmy moja córka, tak, no to nie może taki mężczyzna zawrzeć. A więc jeśli nie było wcześniejszego związku, tak, no to też nie będzie tej przeszkody powinowactwa, ona nie będzie wtedy występować. Tu jeszcze mamy takie krótko, przeszkoda przyzwoitości publicznej powstaje z nieważnego małżeństwa po rozpoczęciu życia wspólnego albo z notoryjnego lub publicznego konkubinatu. Przeszkoda ta powoduje nieważność małżeństwa w pierwszym stopniu linii prostej między mężczyzną i krewnymi kobiety i odwrotnie. Bardzo znowu to skomplikowanie brzmi, ale krótko rzecz ujmując, że tak jak mówiliśmy o powinowactwie w tej relacji z krewnymi drugiej strony, tak samo będzie, jeśli to by małżeństwo, znaczy nie było tam małżeństwa, tylko byłby na przykład konkubinat albo małżeństwo nieważne, prawda, to nie można zawrzeć małżeństwa z matką, córką tej drugiej strony, tak? I to nie chodzi o to, że ktoś, żeby tutaj też, bo też się pojawiły takie czasem i pytania ze strony księży, czyli co, jak ktoś już tam żył w konkubinacie, to nie może zawrzeć małżeństwa? No nie z tą osobą. Tą osobą, z którą żył czy żyje w konkubinacie, może zawrzeć małżeństwo, tylko nie może z tymi krewnymi tej drugiej strony, tak? No, z matką, córką, tak jak powiedziałem. No i kolejny, ostatnia w zasadzie przeszkoda, jest to przeszkoda adopcji, a mianowicie przeszkodę pokrewieństwa prawnego. Czyli oczywiście nie można związać się z osobami w linii prostej ani w drugim stopniu linii bocznej, jeśli to jest pokrewieństwo prawne, a więc nienaturalne, tylko wynikające z adopcji przysposobienia. To są te przeszkody małżeńskie. To jeszcze teraz kilka słów na temat wad zgody małżeńskiej. Co to oznacza? Tak jak powiedzieliśmy, sprawcą zawarcia małżeństwa jest zgoda, że strony w sposób wolny wyrażają pragnienie zawarcia małżeństwa. Ale są takie przypadki, i to są najczęstsze przypadki, już po zawarciu małżeństwa wychodzi, że ta zgoda nie była w pełni wolna. Najczęściej wynika to z przyczyn jakiejś natury psychicznej. Ale można powiedzieć, 90 kilka procent spraw w Trybunale toczyć się będzie i toczy się z kanonu te 1095, a mianowicie niezdolność psychiczna do zawarcia małżeństwa. Taki krótki tytuł, jakbyśmy mieli to określić. Ja przeczytam to i pokrótce wyjaśnię, ale to jest większość spraw z tego powodu się toczy. Niezdolni do zawarcia małżeństwa są. Tutaj są wskazane trzy punkty. Ci, którzy są pozbawieni wystarczającego używania rozumu. Drugie, ci, którzy są dotknięci poważnym brakiem rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych. I po trzecie, i to jest najczęstszy przypadek, ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. Znowu powtórzę to jeszcze raz. Musi być wolna wola, zgoda osoby na zawarcie małżeństwa. I czasem brak tej wolnej woli, tej zgody nie będzie wynikał z przyczyn zewnętrznych, co będzie tyle wynikał z przyczyn wewnętrznych w człowieku. Po pierwsze, tu wskazano brak wystarczającego używania rozumu. Czyli rozumiemy to przez to zarówno choroby psychiczne, ale też pewne upośledzenie poważne, niemożliwość zawarcia małżeństwa, bo ktoś jest po prostu niedorozwinięty, tak żeby mógł wejść w związek małżeński. I to może powodować nieważność takiego małżeństwa. Oczywiście może to być sytuacja trwała bądź też chwilowa. Na przykład jeśli ktoś byłby pod wpływem narkotyków, nie wiem, alkoholu czy czegoś innego, no to też mogłoby być tak, że on nie ma w tym momencie wystarczającego używania rozumu. Oczywiście na ogół, jakby ksiądz zobaczył na przykład takiego pijanego, to by po prostu nie powinien pozwolić, żeby te strony sobie ślubowały, prawda? No, przyszedł w takim stanie, że nie jest. No ale czasem mogłoby być to niewidoczne. Na ogół byłoby widoczne i w tym momencie w ogóle nie dochodzi do zawarcia małżeństwa, tak, do samej ceremonii. No ale tutaj jest ta kategoria tych wszystkich chorób psychicznych, upośledzenia umysłowego przede wszystkim. To jest coś, co jest też przewidziane w prawie cywilnym, prawda? Bo też są osoby na przykład ubezwłasnowolnione, które nie mogą zawrzeć małżeństwa. Czy to oznacza, że osoba na przykład chora psychicznie w żadnym przypadku nie może zawrzeć małżeństwa? No nie, też to nie oznacza takiej sytuacji. Biskup Ryszard Kasyna, który był oficjałem naszego sądu, opowiadał kiedyś, że do niego zgłosiły się strony, które obie strony w tym akurat przypadku chore na schizofrenię. No, byśmy mogli dłużej mówić, jak ta schizofrenia wygląda, ale wiemy chyba dobrze, że to są takie momenty, kiedy człowiek normalnie funkcjonuje, a za chwilę po prostu ma takie psychiczne doświadczenia, że nie funkcjonuje normalnie. I teraz jest pytanie, czy on może zawrzeć małżeństwo, czy nie może zawrzeć małżeństwo. Jak my, świeccy czy księża, mamy być kompetentni, skoro nie jesteśmy psychiatrami, nie jesteśmy psychologami? Po prostu w takim przypadku biskup mówi, że on po prostu powiedział, obie strony mają swoich lekarzy prowadzących, psychiatrów i niech oni wydadzą opinię, czy są w stanie na tyle, żeby wyrazić zgodę małżeńską i podjąć obowiązki w tym małżeństwie. Czy muszą zażywać leki, jeśli zażywają te leki, mogą normalnie funkcjonować, bo te stopnie schizofrenii też mogą być bardzo różne. I rzeczywiście te osoby przyniosły takie zaświadczenia lekarskie. Ten stan schizofrenii okazywał się nie tak bardzo poważny. Występował, ale nie było to tak bardzo ciężkie. I te strony mogły zawrzeć małżeństwo. A więc można się też posiłkować pomocą lekarzy, psychiatrów, psychologów w takich sytuacjach, kiedy byśmy mieli jakieś wątpliwości. Oczywiście taki lekarz też nie wyda opinii bezwzględnej, prawda, że nigdy nie będzie z tą osobą problemów, że wszystko będzie dobrze. No tak, ale jest pewna jasność, że na obecną chwilę, na moment zawarcia małżeństwa, te osoby są w stanie podjąć obowiązki, są w stanie wyrazić w sposób ważny taką zgodę małżeńską. Ale zobaczcie, że ten kanon 1095 nie mówi tylko o tym, kiedy mamy do czynienia z chorobą, nie mówi tylko, kiedy mamy do czynienia z jakimś upośledzeniem, ale mówi, że wszelkie nawet ci, którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich. A więc nawet ktoś może być, chcieć podjąć te obowiązki małżeńskie i tak często bywa, ale nie jest w stanie już ich realizować. Ma coś jakiegoś takiego psychicznego w sobie, że nie jest w stanie tego realizować. Kiedy to tak bywa? Kiedy na przykład są jakieś uzależnienia, tak? Jeśli ktoś jest uzależniony, nie tylko tutaj mam na myśli uzależniony od alkoholu, no ale wiemy, czy narkotyków, wiemy, że teraz jest dużo różnych innych uzależnień. O uzależnienie od seksu, od hazardu, od internetu, od komórki. Często też również wchodzi uzależnienie od najbliższej rodziny, na przykład krewnych, tak? Rodziców. Że on będzie uzgadniał wszystko ze swoją mamą, nie ze swoją żoną, ale będę uzgadniał wszystko ze swoją mamą. To, co się tyczy mojego małżeństwa, nie będę uzgadniał z moją żoną, ale będę uzgadniał wszystko z moją mamą. Moja mama wszystko wie, co się dzieje w małżeństwie. Moja mama podejmuje decyzję, co mamy kupić, gdzie mamy żyć, jak, co mamy robić. Bywają takie sytuacje. I ludzie są w takim stanie, że nie są w stanie z tego wyjść. I to są, można powiedzieć, ludzkie dramaty, ale też mogące powodować nieważność małżeństwa. Oczywiście może być tutaj też w tej kategorii na przykład skrajny egoizm, skrajne jakieś zazdrość, tak, że ja wszędzie widzę tylko tutaj tego. To też może być właśnie niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. że nawet we mnie jest pragnienie małżeństwa szczęśliwego, na jakiegoś zaangażowania, ale nie jestem w stanie tego podjąć. Ktoś prowadzi taki tryb życia i sposób, co to? Tak, zrobimy, dojadę tylko do końca tego kanonu i dlatego, że to mówię, takie to jest niezwykle ważne, najczęściej zdarzający się przypadek, ale tutaj prawo, zobaczcie, nie wylicza przypadków, uzależnień, spraw, które mogłyby powodować tą nieważność małżeństwa. I najczęściej na podstawie tego kanonu stwierdzania nieważność małżeństwa dopiero wychodzi po zawarciu małżeństwa, tak? Ale to pokazuje, że jest to często olbrzymi problem. Że osoby nie są w stanie funkcjonować w małżeństwie, bo mają jakieś właśnie swoje deficyty, mają swoje jakieś uzależnienia, mają jakieś swoje sytuacje, które powodują to, że są w jakimś stopniu niewolne, tylko zniewolone przez coś, przez kogoś. To są czasem i dramaty ludzkie, no ale to też wiecie i chyba rozumiecie dobrze, że na przykład do takiego Trybunału Kościelnego nikt nie przyjdzie, kiedy mu się małżeństwo układa, tak? Kiedy wszystko jest w porządku. Tylko właśnie kiedy pojawiają się jakieś trudności i wtedy, co wtedy, co trzeba zrobić. Więc po przerwie jeszcze krótko powiem na ten temat, co trzeba zrobić, jeśli strony właśnie chcą przyjść do Trybunału i chciałyby zbadać to, czy małżeństwo zostało zawarte ważnie, czy też nieważnie, a potem będzie okazja do zadania pytań. Więc zakończyliśmy omawiając ten kanon 1095 i rzeczywiście najwięcej spraw w Trybunale dotyczy spraw takich przypadków, kiedy jest jakieś problemy, powiedzmy, psychiczne, powodujące, że człowiek nie działa w pełni w sposób wolny. Oczywiście to muszą być poważne powody. To nie może być tam, że tak powiem, jakaś niezgodność charakterów, że ktoś ma jakieś tam drobne problemy. Każdy człowiek nie jest, nikt z nas nie jest pozbawiony, prawda, jakichś takich drobnych niedoskonałości również w tej sferze psychicznej, ale tutaj mówimy o poważnych przypadkach, takich, które rzeczywiście mogły i mogą rzutować na funkcjonowanie w małżeństwie, na podejmowanie tych obowiązków małżeńskich. I no, to musi być też, tak jak powiedziałem wam, udowodnione. To nie może być tylko czyjeś przeświadczenie subiektywne, ale musi być zobiektywizowane to przez osoby kompetentne. Dlatego też w takich sprawach, kiedy one toczą się w trybunałach, choćby z tego kanonu 1095, zawsze z mocy prawa też będzie powoływana osoba biegła. Psycholog, psychiatra, seksuolog, ktoś, kto oceni i znowu nie oceni tyle kondycji psychicznej tej osoby w tym momencie tego badania, tylko musi starać się odtworzyć kondycję psychiczną i właśnie czy występowały tutaj jakieś elementy natury psychicznej, które w tamtym momencie powodowały, że małżeństwo możemy uznać za nieważne. Zobaczcie, tutaj jest cały trud, że trzeba wrócić do tego stanu i ocenić, oczywiście w perspektywie tego, co później się działo, co wcześniej się działo, co później się działo, jaki był ten moment, kiedy ta osoba zawierała małżeństwo. Bo może być tak, że wtedy na przykład była niezdolna do podjęcia istotnych obowiązków, była niedojrzała do tego, żeby podjąć te obowiązki małżeńskie z przyczyn natury psychicznej, no ale teraz na przykład jest już dojrzała. I też tak bywa, że na przykład jest stwierdzona nieważność małżeństwa na podstawie tego kanonu i teraz ktoś wchodzi w nowy związek małżeński. Ale znowu, w takim przypadku też znowu taką osobę poddaje się kolejnemu badaniu osoby biegłej, która oceni, czy teraz już ta osoba jest w stanie podjąć obowiązki małżeńskie. Żeby nie było takiej sytuacji, że tu stwierdziliśmy na podstawie tego kanonu nieważność małżeństwa, teraz ta osoba wchodzi w nowy związek i za chwilę znowu na podstawie tego samego kanonu stwierdzimy kolejną nieważność małżeństwa. I tak będziemy, nie wiem, co 5 lat wymieniać, bo cały czas ktoś jest niezdolny. Mogło to być na tamtym etapie, ale trzeba właśnie oceniając wrócić do tamtego momentu zawarcia małżeństwa. No i teraz przejdźmy właśnie do tej sytuacji, kiedy są jakieś podstawy do tego, by twierdzić, że małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Moglibyśmy tutaj jeszcze oczywiście szerzej mówić o tych wadach zgody małżeńskiej, jakiś błąd co do przymiotu osoby, jakiś przymus, ale już byśmy musieli tu po prostu więcej czasu na to poświęcić. Teraz chciałem wam zwrócić uwagę na to, że pamiętajmy o tym, że to nie powinno być pierwszym sposobem rozwiązania problemów małżeńskich, to jest zwrócić się do Trybunału o zbadanie ważności małżeństwa. Nie. To nie jest pierwsze. To można by powiedzieć w zasadzie ostatnie. Kiedy widać, że już rzeczywiście tego małżeństwa nie da się uratować, to wtedy możemy badać, czy to małżeństwo zostało zawarte ważnie czy nieważnie, a nie w drugą stronę. Że są jakieś problemy w małżeństwie, to pierwsze co, to będziemy badać, czy ono zostało zawarte ważnie czy nieważnie. No i czasem jest takie myślenie, to jest rozwiązanie, czasem straszenie drugiej strony, a ja pójdę do sądu kościelnego, niech oni to zbadają. Oczywiście każdy ma do tego prawo, żeby sąd ocenił, ale to też znowu księża, sędziowie, którzy oceniają takie małżeństwo, mają też pierwszy obowiązek, jeśli jeszcze da się to małżeństwo uratować, to podjąć próbę jakiegoś rozwiązania tego problemu przed badaniem ważności małżeństwa. I znowu, że odwołam się właśnie do biskupa Kasyny, mówi, że miał setki spraw, które prowadził, ale dwukrotnie udało mu się, że strony nie podjęły czynności procesowych, tylko się pogodziły. Udało się jeszcze doprowadzić do tego, że się strony pogodziły i trwały dalej w związku małżeńskim. Więc pamiętajmy o tym, że trzeba wykorzystać wszelkie możliwe sposoby i tutaj wasza też pewno ciężka, a odpowiedzialna praca, żeby ratować, jeśli się jeszcze da to małżeństwo ratować. Dlatego też na przykład, kiedy ktoś wnosi sprawę do Trybunału, to też jest tak, że Trybunał prosi o to, żeby dostarczyć na przykład wyrok rozwodowy sądu cywilnego. Ktoś by mu powiedział, no dlaczego, to jest zupełnie inna materia. Mówiliśmy, że tutaj, że rozwód cywilny to jest co innego, że w Kościele nie ma. To dlaczego ten... Bo to jest dla sądu kościelnego pewien dowód rzeczywistej separacji. Co to oznacza? Że te strony już do siebie nie wrócą, tak? Jeśli one już wzięły rozwód cywilny, jeśli są w nowych na przykład związkach, z tych nowych związków są na przykład już czasem i potomstwo nawet, no to ciężko sobie wyobrazić, żeby teraz te osoby do siebie wróciły, tak? Żeby one się pogodziły i żeby tworzyły no, rodzinę i małżeństwo kościelne, tak? No nie, to Dlatego to jest takie jakieś pewne potwierdzenie, że no nie ma tutaj już możliwości ratowania tego małżeństwa. Oczywiście to nie jest wymóg, że musi być ten rozwód cywilny przed tym, zanim się rozpocznie proces w sądzie kościelnym, no ale jest to element, który powoduje, no, że rzeczywiście no, można spokojnie procedować sprawę w sądzie kościelnym. Więc tutaj też zachęcam was i do tego, do wspierania i ratowania, jeśli się daje małżeństw, starania się rozwiązywania problemów bez uciekania się do konieczności sądu kościelnego, jeśli się daje, jeśli się już widzimy, że nie daje, no to może wtedy trzeba rzeczywiście zwrócić się do sądu kościelnego. I teraz kilka takich mitów odnośnie sądu kościelnego, żebyśmy to sobie jasno powiedzieli, żeby też ludziom to wyjaśnić. Już tu nie mówię, nie będziemy prześledzić całej procedury, bo to znowu by nam zajęło dość dużo czasu, ale kilka mitów, które trzeba obalić i trzeba wyjaśnić, kiedy też rozmawiamy z ludźmi, że jest taka możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa. Po pierwsze, to, co już sobie powiedzieliśmy, to to, że to nie jest rozwód kościelny, tak? Że nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny, że jest stwierdzenie nieważności małżeństwa, a mianowicie, że to małżeństwo nigdy nie zostało ważnie zawarte. Że nawet to, że uczestniczyliśmy w ceremonii, że była piękna ceremonia w kościele, że był ksiądz, że byli świadkowie, że była rodziny, że wszyscy płakali ze szczęścia, to jeszcze nie oznacza, że małżeństwo zostało zawarte ważnie. I sąd ma za zadanie, drugi mit, ocenić, czy to małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Pytanie, jakie stawia sobie sąd, czy małżeństwo Iksiński-Kowalska zostało zawarte nieważnie. Pytanie jest znowu o nieważność, a nie o ważność. Bo powiedzieliśmy sobie, że ważności nie trzeba udowadniać, trzeba udowodnić nieważność małżeństwa. I jeśli nie będzie dowodów na nieważność małżeństwa, to będzie się uznawało, że małżeństwo zostało zawarte ważnie. Ale drugi też element i trzeci, może tak trzeci, który jest niezwykle istotny, trzeba wyjaśnić ludziom, że jeśli zostanie orzeczona nieważność małżeństwa, to obie strony są stanu wolnego i mogą wejść w nowy związek małżeński. To nie jest tak, że tylko ta strona, która zgłasza sprawę do sądu kościelnego, w wyniku stwierdzenia nieważności będzie stroną wolną. To tak nie działa. Oczywiście czasem bywa tak, że sąd nakłada tak zwaną klauzulę, czyli zabronienie komuś zawarcia małżeństwa. Dlaczego nakłada taką klauzulę? No to co sobie powiedzieliśmy. Jeśli ktoś był niezdolny w tamtym momencie psychicznie do zawarcia małżeństwa, to jeśli ma wejść w nowy związek małżeński, to musimy stwierdzić, że teraz jest zdolny do tego psychicznie, tak? Żeby nie było sytuacji takiej, jak sobie mówiliśmy, że ktoś co kilka lat zgłasza się do sądu na podstawie tego samego kanonu, tak? Dlatego sąd nakłada taką klauzulę, ale tą klauzulę można zdjąć. Można się zwrócić nawet bardzo szybko po wyroku sądu kościelnego stwierdzającego nieważność małżeństwa. Można się zwrócić o to, żeby tą klauzulę po prostu zdjąć. Wtedy powołanie zostanie biegły i biskup na podstawie tej opinii biegłego wyrazi na przykład zgodę na zdjęcie klauzuli i można wejść w nowy związek małżeński. I znowu. Tutaj właśnie choćby ta sytuacja, o której mówiłem, jeśli ktoś ma nałożoną klauzulę i by zawarł związek małżeński bez zdjęcia tej klauzuli, ten związek byłby ważny, tylko jaki byłby? Niegodziwy. Więc to jest do godziwości zawarcia nowego związku. A jeśli byłaby stwierdzona ważność tego związku małżeńskiego, tego pierwszego, tak, i gdyby ktoś wszedł w nowy związek, no to byłby związek nieważny, bo byłaby ta przeszkoda, prawda? Przeszkoda węzła małżeńskiego. Ale no to właśnie to rozróżnienie między ważnością a godziwością. To, czyli kolejny mit wyjaśniony. I teraz tak. Oczywiście w sądzie kościelnym posługujemy się takimi określeniami, jak na przykład powód, powódka albo pozwany, pozwana, ale to nie znaczy, że ta druga strona jest oskarżona w małżeństwie. Tak? Kto w takim razie, kto jest oskarżony w tym małżeństwie? Małżeństwo jest oskarżone. To dochodzi się do ważności małżeństwa, a nie kto się przyczynił do tego, czy kto spowodował, że staramy się, tak jak bywa w sądach cywilnych, udowodnić czyjąś winę. Tak? Że ktoś spowodował to, że małżeństwo się rozpadło. Tak? Oczywiście odwołujemy się do pewnych rzeczy związanych z konkretną osobą, z jej jakimiś przyczynami natury psychicznej, ale oskarżonym jest małżeństwo. Więc tutaj jest taki kolejny mit, że tu nie chodzi o to, żeby stronę drugą oskarżyć i udowodnić jej winę i wtedy wszystko będzie załatwione. Nie oskarżonym, można powiedzieć, jest małżeństwo. I teraz, jeśli oskarżonym jest małżeństwo, to też może być tak, że nikomu by na tym małżeństwie nie zależało, tak? No bo jedna i druga strona by chciały się rozstać, jedna i druga strona by chciała, żeby stwierdzić nieważność takiego małżeństwa. Mogłoby być tak i tak często bywa, prawda? Bo to, co sobie powiedzieliśmy, obie strony będą stanu wolnego. To w pewnym sensie małżeństwo byłoby na straconej pozycji, tak? A powiedzieliśmy sobie, że małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, że prawo kościelne będzie wspierać to małżeństwo. No to jak to pogodzić? W takim przypadku w każdym procesie, nawet do ważności takiego procesu, jest konieczne, żeby był ktoś powołany taki jak obrońca węzła małżeńskiego. Czyli to może być ksiądz, może być świecki, może być siostra zakonna, który ma za zadanie szukać argumentów za ważnością małżeństwa. Czyli nawet on może mieć swoje przeświadczenie, patrząc na cały zebrany materiał dowodowy, że małżeństwo jest nieważne, to i tak on musi szukać jak najwięcej argumentów za ważnością małżeństwa. Czasem może być to bardzo trudne, ale to jest jego zadanie. Ja sam przez pewien czas właśnie byłem obrońcą węzła małżeńskiego. No i pamiętam taką sytuację, że pani dzwoni do sekretariatu Trybunału, że ona myślała, że to już wszystko jest takie jasne w tym małżeństwie, że ono będzie na pewno uznane za nieważne, a przeczytała uwagi obrońcy węzła małżeńskiego i ona całą noc nie mogła spać, bo z tego wynika, że to chyba jej małżeństwo jest ważne, no. No i jak ten sędzia tak mógł napisać? No. I teraz trzeba było wytłumaczyć, że to nie sędzia pisał, tylko obrońca węzła. I jego zadaniem jest wymienienie tylko tych argumentów, które są za ważnością. Nawet jeśli on by widział w tym materiale dowodowym argumenty za nieważnością, to i tak on wymienia tylko te argumenty, które jego zdaniem wskazują na ważność małżeństwa, bo to jest jego rola. I z tej roli ma się wywiązać, że tak powiem, jak najlepiej. Więc tutaj kolejne wyjaśnienie odnośnie i kolejny mit. I teraz kolejny też, który jest dla ludzi też bardzo ważny, a mianowicie strony ze sobą nie spotykają się na sali rozpraw, można tak powiedzieć. Bo często my mamy taki obraz z filmów, czy też nawet z sądów świeckich, że teraz znowu powracamy do tego, będą jedna, druga strona i teraz będą się wzajemnie oskarżać, tu przeciwko sobie wysuwać argumenty, a ty byłeś taki, a ty byłaś taka i teraz kto jest winny i kto spowodował to, że tego małżeństwa nie ma. Nie? Trzeba uspokoić strony, owszem. Jest to powrót do trudnych spraw, do tego, które może w jakimś stopniu już się tam jakoś uspokoiły, zabliźniły się te rany. Jest to powrót do tego, ale nie będzie to powrót na pewno tak trudny i tak dramatyczny, jak to bywa na przykład w sądach cywilnych i strony się nie spotykają. Sędzia się spotka najpierw ze stroną powodową, potem się spotka ze stroną pozwaną, potem będą powołani świadkowie, które też wskażą strony, czyli też nie takie osoby jakoś przypadkowe, tylko te strony, które mogłyby powiedzieć o tym małżeństwie coś. To jest bardzo ważne, żeby też strony zdawały sobie sprawę, żeby wybierać takich świadków. To mogą być członkowie najbliższej rodziny, w sensie rodzice na przykład, rodzeństwo, no raczej nie dzieci z takiego związku, to tak. To nie tego, czy też nie ksiądz, który błogosławił związek, bo on to nie może powiedzieć za wiele, bo on błogosławił ten związek. Nawet jak jest przyjacielem jakoś rodziny, to też raczej się unika tego powoływania na świadka, no bo tutaj mogą dotyczyć sprawy również dotyczące choćby sakramentu spowiedzi. Ale normalnie można powołać tych, którzy mogą rzeczywiście dużo powiedzieć, tak, o małżeństwie i którzy są członkami rodziny. I to nie jest problemem, a wręcz jest to nawet zalecane. I tych świadków to te strony wskazują. Też dlatego też te strony warto, żeby wcześniej porozmawiały z tymi świadkami, czy chcą, czy zgodzą się zeznawać, żeby potem nie było sytuacji takiej wydłużającej proces, dlatego że kogoś powołują, ta osoba nie wie, potem nie może się zgłosić i jest problem. Więc, ale w każdym razie, żeby zdawały te sobie strony sprawę, że tutaj nie ma też takiej sytuacji, że będzie jakieś takie no, wzajemne spotkanie pomiędzy stronami znowu i wzajemne wyciąganie, że tak powiem, sobie jakichś tam brudów. Oczywiście proces jest procesem pisemnym i tylko to, co będzie zawarte w tej teczce dokumentów, spraw, dowodów, będzie brane przez sędziów pod uwagę, ale no, to będzie tylko pochodziło też z takich rzeczy jak przesłuchania stron, przesłuchania świadków, mogą być pewne jakieś listy, mogą być jakieś dokumenty lekarskie, czasem jakieś inne, to może być, ale to, co będzie w tej teczce, to będzie się tyczyło sprawy. I kolejna też ważna rzecz, nawet taki mit też kolejny, który trzeba wyjaśnić, nawet jeśli byłaby stwierdzona, znaczy, że brak dowodów na nieważność małżeństwa, czyli byłaby stwierdzona ważność tego małżeństwa, to ludzie mają wtedy w sobie też takie poczucie, że my zrobiliśmy wszystko, co w naszej ludzkiej mocy, żeby tą naszą sprawę jakoś uporządkować. A resztę zostawiamy, że tak powiem, miłosierdziu Pana Boga, tak? My zrobiliśmy wszystko, bo czasem ludzie mówią, a po co ja będę się zwracał do tego sądu, a jak stwierdzi ważność tego mojego małżeństwa. No tak, ale ty masz poczucie, że zrobiłem wszystko, żeby swoją sprawę uporządkować, żeby móc uczestniczyć normalnie w życiu sakramentalnym, normalnie przyjmować komunię świętą i to wszystko, co jest związane z tym, że ktoś jest w nowym na przykład małżeństwie sakramentalnym. Tak? Więc takie poczucie wewnętrzne, że nawet jeśli nie udało się udowodnić nieważności tego małżeństwa, ja zrobiłem wszystko, więcej nie mogłem zrobić. Podjąłem to, co prawo, co życie mi pozwalało, tak? No. I myślę, że też Pan Bóg też na to patrzy, że człowiek, no powiedzmy, podjął ten jakiś trud. No. Oczywiście my też zdajemy sobie sprawę w Trybunale, że każdy taki wyrok, no to rzutuje mocno na życie człowieka, zwłaszcza na to duchowe, sakramentalne, prawda? Acz to już papież, choćby Jan Paweł II, zwraca uwagę, żeby sędzia w tym przypadku pamiętał o tym, oczywiście, że jest zawsze duszpasterzem, ale żeby tutaj brał pod uwagę pewną ocenę sprawiedliwą, właściwą, nie kierował się tutaj tylko takimi jakimiś zasadami, że chce tym ludziom pomóc, żeby mogli uczestniczyć, ale rzeczywiście, żeby obiektywnie zbadać tą sprawę i że ten wyrok, jaki zapada, to nawet nie on mówi, ten sędzia w swoim imieniu, nawet nie w imieniu Kościoła, tylko ten wyrok się zaczyna w imię Boga, na przykład w Trójcy Przenajświętszego, tak? Czyli w imieniu samego Boga ten sędzia występuje, więc tutaj też oczywiście na takim każdym sędziu jest wielka odpowiedzialność. Dlatego też nie jest tak, że on sam podejmuje decyzję. Najczęściej to jest właśnie trybunał tak zwany kolegialny, czyli trzech sędziów i każdy z nich powinien zapoznać się i ocenić to i potem po wspólnej dyskusji dopiero zapada decyzja o jakimś wyroku. Też zawsze można odwołać się od tego wyroku do drugiej instancji, można się odwołać do Roty Rzymskiej, czyli tego najwyższego Trybunału do Spraw Małżeńskich. Więc zobaczcie, no tu Kościół podejmuje jaką największą też troskę we właściwym ocenianiu tych małżeństw. To nie jest tak, że też oczywiście można powiedzieć, że ta procedura od kilku lat też jest trochę łatwiejsza w tym sensie, jeśli już jest w pierwszej instancji wyrok pozytywny, czyli stwierdzając nieważność małżeństwa, nie ma konieczności odwołania do drugiej instancji. Tak było wcześniej, że trzeba było dwa jednakowe wyroki, dwóch instancji musiały być. Teraz wystarczy jeden wyrok, no ale mimo wszystko jest tutaj taka no, dbałość o to, żeby ta decyzja, ten wyrok był jak najbardziej właściwy, jak najbardziej obiektywny. Oczywiście mogą się zdarzyć przypadki, że ludzie oszukują, celowo kłamią w sądzie mimo składanej przysięgi, mimo wszystko. Czasem to wychodzi, czasem nie. No, to jest to różnie. To już nie będziemy teraz rozważać, jakie są metody, żeby sędzia doszedł, czy tutaj ktoś kłamie, czy też nie kłamie. Czasem może nawet, że tak powiem, kłamać nieświadomie, bo jedną sytuację dwie strony mogą zupełnie inaczej oceniać i widzieć, i postrzegać. To jest zupełnie inna sprawa. No ale to też, jeśli rzeczywiście wyrok zapadł z tego powodu, że ktoś został oszukany, wprowadzony w błąd, no to wiadomo, że oczywiście prawnie jest ten wyrok stwierdzający na przykład nieważność, no ale duchowo tak naprawdę jest on nieważny, tak? Bo ktoś został oszukany, tak? No, sędziowie zostali oszukani. Małżeństwo może być ważne mimo wyroku nieważnego, tak? W sensie takim no, prawnie nieważne, tak, może ktoś zawrzeć nowy związek, ale tak naprawdę duchowo oszukał, tak, trybunał, dlatego to też ta przysięga, też dlatego też to badanie psychologiczne i też dlatego też takie, żeby ludzie mieli poczucie w sumieniu, żeby mówić prawdę, zgodnie tak jak było, niezależnie od tego, jaki wyrok zapadnie. To więc tutaj takich kilka mitów, jeszcze może odnośnie też kosztów. Wiadomo, że taki proces w sądzie kościelnym, on kosztuje. To nie są bardzo wielkie pieniądze, ale też nie znaczy, że ich nie ma, tak? No bo to powiedzmy teraz jest, bo to zależy też tam, czy by trzeba biegłego powołać, czy dla dwóch stron, dla jednej, bo to jest około powiedzmy 2000 zł, tak? Oczywiście znowu może się wydawać to całkiem sporo pieniędzy, no ale jeśli ktoś ma też problem z tym, żeby opłacić, to może na przykład poprosić o rozłożenie na raty, tak? Jeśli rozłożymy na raty na przykład po 100 czy 200 zł miesięcznie, to już nie jest takie obciążenie, a zanim proces się skończy, no to tyle czasu może wyjść, tak? Bo to nie jest kwestia kilku tygodni, tylko na pewno roku albo trochę dłuższego okresu czasu, tak, zanim się sprawa potoczy, skończy, tak, no. Więc, a jeśli kogoś zupełnie nie będzie stać nawet na taką kwotę, to można się też zwrócić o w ogóle zwolnienie z opłat, więc nie może być też, żeby ta kwestia jakoś finansowa powodowała to, że ktoś nie może wystąpić z sprawą do sądu.